proszę. Tak na początku chciałbym powiedzieć, że tak mi dobrze jest, bo dzisiaj o poranku tak sobie pomyślałem, jak dobrze jest odpocząć przy Słowie Bożym, jak dobrze jest odpocząć nawet od tych prac ziemskich, od tych prac fizycznych, odpocząć przy Słowie Bożym, na społeczności, w zborze. Tak się uradowałem i wczoraj już myślałem, że dzisiaj to będzie taki dzień odpocznienia, przede wszystkim dlatego, że on zacznie się właśnie na zgromadzeniu, na nabożeństwie przed Słowem, przy pieśniach, przy modlitwie. Odpoczywamy, na pewno odpocznienie ważne jest, jest odpocznienie od grzechu tego świata, od ciemności tego świata, od grzechu, od zła, od tego, co się dzieje. Mamy odpocznienie też od występków naszych, które kiedyś były. Teraz wierzę, że ich nie ma lub jest ich coraz mniej, dzięki Panu Bogu. I to też jest odpocznienie. Odpocznienie, które daje Pan Bóg. Daje wolność, uwalnia nas od tych ciężarów takich duchowych, tych ciemnych, ale też, tak jak mówiłem na początku, że On sprawia odpocznienie od tych prac fizycznych, od tego życia, takiego ciężkiego życia. Pracujemy, mamy pracę. Tak mam na myśli siostrę Bogusię, bo kiedyś pamiętam, że spotkaliśmy się w przychodni i tak żeśmy chwileczkę porozmawiali i ja jej mówię, tak jakoś, nie wiem, pomyślałem sobie, o, wy macie fajnie tam sobie kawę pijecie, nie wiem dlatego, bo to tak właśnie, wiecie, to naprawdę, ja potem żałowałem bardzo i było mi dziwnie tak, że tak powiedziałem. Ale, no bo właśnie, gdzieś się coś zobaczy na filmie, że oni tam sobie kawę piją i potem się myśli, że u nas tak rzeczywiście jest, ale ona mi uświadomiła, że to wcale nie jest tak fajnie i ona naprawdę ma ciężką pracę i tak myślę o niej i myślę, że to też tak można powiedzieć, że będąc tutaj na pewno odpoczywa, my odpoczywamy, różne mamy prace. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj ciężko pracowałem, a dzisiaj cieszę się, że jestem tutaj przy Słowie Bożym z wami. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym przeczytać słowo, które jest zapisane w Księdze Psalmów. To jest Psalm 55. Tak, Psalm 55. Psalm 55. Dawid napisał taki psalm jako skargę na wrogów, na nieszczerego przyjaciela. Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej, a nie ukrywaj się przed błaganiem moim. Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi. Miotam się w żalu moim i jęczę z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, a w gniewie na mnie nastają. Serce drży we mnie, opadł mnie lęk przed śmiercią, bojaźń, drżenie nachodzi mnie i groza mnie ogarnia. Rzekłem, o gdybym miał skrzydła jak gołębica, chętnie uleciałbym i odpoczął. Oto uleciałbym daleko, zamieszkałbym na pustyni. Szybko poszukałbym sobie schronienia przed wichrem gwałtownym i przed burzą. Zniszcz, Panie, pomieszaj ich języki, gdyż widzę gwałt i właśnie w mieście. Dniem i nocą obchodzą je po jego murach. A jest w nim niegodziwość i ucisk, jest w nim zguba. A z placów jego nie ustępuje ucisk i oszustwo. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść. Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć. Ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, w którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice. Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Niech ich śmierć zaskoczy, niech żywcem wstąpią do krainy umarłych, bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć, i wysłucha głosu mojego. Wybawi duszę moją, obdarzy pokojem od napastników, choć wielu ich jest przeciwko mnie. Bóg usłyszy i upokorzy ich, On, który panuje od wieczności. Nie ma bowiem u nich poprawy i nie boją się Boga. Podniósł rękę na przyjaciół swoich, pohańbił przymierze swoje. Gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jest w sercu jego. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady. Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich, lecz ja Tobie ufam. Tak jak mówiłem, Dawid napisał taki psalm jako skargę na wrogów. Gdy przeczytałem pierwszy raz ten psalm, to powiem, wyglądało to tak, jakbym Słowo Boże, zwierciadło, przechylił w drugą stronę i nie widział siebie, ale widział brata albo siostrę. Dawid żył w Starym Testamencie i tam było, można powiedzieć, takie prawo, gdzie można było złorzeczyć nieprzyjacielowi, można było gniewać się. Wiele psalmów jest właśnie tak napisanych, gdzie Dawid prosi o pomstę dla swoich wrogów. Tak jak podobnie w tym psalmie. I gdy przeczytałem ten psalm, to tak na początku skierowałem to, że tak pomyślałem sobie, że to słowo jest do tych braci, do tych sióstr, którzy nieszczerze idą za Bogiem, którzy nieszczerze żyją, którzy może tylko chodzą na nabożeństwo, ale owoców brak. I wydało mi się to też taką przestrogą, żeby na przykład przekazać ją dzisiaj na tym miejscu. Ale gdy więcej razy przeczytałem to słowo, ten psalm, to bardziej kierowałem to zwierciadło na siebie, jako przestrogę też dla mnie, abym ja nie był takim bratem, który przychodzi tylko tutaj na to miejsce, jest w zgromadzeniu świętych, czyta słowo, modli się, śpiewa razem z wami, ale owoców brak. I myślę, że na pewno ten psalm jest poświęcony, może nie poświęcony, ale jest napisany o takim człowieku, który naprawdę był przyjacielem. Pomyślałem sobie, czy to mógł być Saul, czy on w ogóle uważał się jako wróg Dawida za dziecko Boże albo za pomazańca Bożego jeszcze. Nie wiem, być może to była inna osoba, być może był ktoś inny, ale wiadomo, że Dawid miał takiego człowieka, miał przyjaciela, który potem okazał się niewierny, chociaż chodził razem na zgromadzenie, tak jak jest tutaj napisane, a jednak chodził i był nieszczery. Dlatego to słowo powinienem ja kierować do siebie, aby nie być takim przyjacielem, który jest nieszczery, który przychodzi tutaj w dom Boży, siedzi w gronie braci, a owoców nie ma. Jest to przestrogą, jest to nauką. Dawid tutaj opisuje, że prosi w modlitwie, aby Bóg pomścił takich. Ale my żyjemy już w Nowym Testamencie i Bóg każe nam miłować nieprzyjaciół naszych, tych, którzy nawet źle czynią. Jest też napisane, że mamy być wyrozumiali dla słabych w wierze. Dlatego jeżeli już widzimy coś takiego, być może w bracie czy w siostrze, naprawdę musi to być rozważne, musi to być z Panem Bogiem, aby nie wydawać pochopnie jakiejś decyzji, jakiegoś osądu, aby nie postępować tak, jak postąpił tutaj Dawid, który żył w Starym Testamencie i modlił się o nieszczęście dla tego przyjaciela. Też tak pomyślałem sobie, że rzeczywiście jesteśmy w takich czasach, żyjemy w takich czasach, gdzie prawdziwie ten kościół odstępczy jest taki widoczny i prawdziwie można to tak powiedzieć, ale czy naprawdę powinniśmy tak postąpić, że już przekreślić tych, którzy na przykład są w innych zborach, gdzie naprawdę nauka jest wykrzywiona, gdzie te słowa nie zgadzają się z tym, co prawdziwie mówi Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o czynienie woli Ojca, woli Bożej. Czy powinniśmy przekreślać, czy powinniśmy, nie wiem, śmiać się na przykład, czy jakoś szydzić, ale na pewno nie. Naprawdę tamten czas, kiedy Dawid napisał ten psalm, to był Stary Testament. Dzisiaj żyjemy w Nowym Testamencie i powinniśmy modlić się, powinniśmy wołać za tymi ludźmi, bo to jest smutne, gdy takie rzeczy się dzieją. Dlatego dziękuję Panu Bogu za Jego słowa, za Jego naukę, za Jego zachętę, za odpocznienie przy Słowie Bożym, przed Jego obliczem, w Jego zgromadzeniu. Amen.
Chwała Panu Bogu, niech będzie. To Krzysztof czytał. To też pisze w Słowie Bożym. Przypowieści Salomona. Muszę poszukać, przepraszam. Księga Kaznodziei Salomona, przepraszam. Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 4, 17 wiersz. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. Słyszeliśmy, jak Dawid miał takich przyjaciół, którzy chodzili na zgromadzenia, tłumnie chodzili, ale w sercach było zło, było nastawanie na jego życie. To on widział, to dla niego to było jawne takie. I on się modlił też o tych, aby Bóg ich wyniszczył. To takie też może dziwne trochę, ale no, takie czasy były, że tak można było się modlić. Ale teraz, gdy idziemy do domu Bożego, mamy pilnować swoich kroków. Co jest w naszych sercach? Tego może nie widać. Nikt z nas nie zna serca kogoś innego. Ale i właśnie, można iść do domu Bożego tłumnie, ale można mieć coś w sercu do brata, do siostry. Tego nie widać. Ale można mieć. Ale to Bóg widzi nasze serca. I żeby nie było właśnie takich rzeczy, kiedy idziemy, zgromadzamy się w domu Bożym, kiedy idziemy słuchać Słowa Bożego, to już nie było właśnie takiego serca, które ma coś do kogoś. Do brata czy do siostry, jakiś żal, jakąś urazę, coś tam jeszcze, wspomina sobie może z dawnych lat może i to w sercu jest, a tego nie widać. Ale Słowo Boże mówi, pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. To zobaczcie, siostro, jest ważne, kiedy idziemy, kiedy się zgromadzamy, kiedy właśnie, jak Krzysztof wspomniał, że idziemy tu odpoczywać duchowo, idziemy, aby słuchać Słowa Bożego, aby się nakarmić Słowem Bożym, wyjść stąd napełnionym i żyć dalej na Bogu na chwałę. I to naprawdę musimy pilnować swoich kroków, musimy pilnować swojego życia codziennie, aby naprawdę w naszych sercach jak najmniej było czegoś, coś do kogoś. Ale jest łaska Boża, że można się pozbyć tego wszystkiego, co jeszcze w naszych sercach jest. Jest coś, coś niegodziwego przed Bogiem. Ale to mówię, to można zataić. Człowiek może zataić, człowiek może ukryć. Ale to tylko przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. I dobrze, kiedy człowiek, kiedy idzie na nabożeństwo z czystym sercem, kiedy właśnie nastawiony jest na słuchanie Słowa Bożego, nastawiony jest po to, aby coś wziąć, a nie tylko iść i może z jakimiś złymi myślami, z jakimś negatywnym nastawieniem. Kiedy tak się idzie, to nic się z nabożeństwa nie weźmie, ale tylko jeszcze może bardziej się pogrążyć w tym, co w sercu ma. I żeby Bóg nam, bracia i siostry, dopomógł naprawdę pilnować swoich kroków, kiedy idziemy do domu Bożego, kiedy się schodzimy. Też jak pisze, chciałem przeczytać, są zapisane przypowieści Salomona, rozdział 1, od 20 wiersza. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy. Wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzieć będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. Ponieważ wołałam, a nie słuchaliście, a nie chcieliście słuchać. Wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia. Dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli. Szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher. Gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem, dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a nie frasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Takie słowa przeczytałem, kiedy czytałem takie te słowa, to przypomniało mi się moje życie jeszcze przed nawróceniem. Kiedy to człowiek żył swoją mądrością, kiedy tak powiem, tak o sobie, kiedy jeszcze żyliśmy, mieszkaliśmy w domu rodziców, nas było 5 braci, 6 braci było tych, którzy mogły z nimi żyć, a 2 jeszcze prędzej zmarło, w sumie było 8 samych chłopaków, tak powiem. I kiedy każdy tam dorastał, kiedy już byliśmy w takim wieku, ja w sumie byłem najmłodszy do jakiegoś tam czasu, bo już później się po mnie się urodził jeszcze jeden, to widziałem życie moich braci, którzy naprawdę, był alkohol i zawsze nieraz dochodziło, często nie dochodziło do bujek między sobą. Ja jeszcze byłem w takim wieku, gdzie tam tego unikałem, się bałem tego. Wychodziłem, uciekałem z domu, bo nie chciałem patrzeć na to, jak właśnie między sobą, tak powiem, biją się. To dla mnie było takie straszne, nie chciałem na to patrzeć. Ale jak właśnie tam, gdzie właśnie alkohol, to takie rzeczy były i właśnie w moim domu. I nie było właśnie tej mądrości. To była właśnie głupota tu, jak to Słowo Boże pisze. Ale kiedy dorastałem takiego wieku, gdzie już sam brałem udział w tym. Też był alkohol i też zaczęły się bójki, też brałem udział w tym już. Między sobą, tak powiem, to jest naprawdę, to jest straszne, kiedy właśnie między sobą się ktoś bije, a szczególnie w rodzinie. To jest coś okropnego. To jest, bracia i siostry, kto, ja tak powiem tak, kto żył w rodzinie nienawróconej i gdzie był alkohol, to były naprawdę straszne rzeczy się działy. I tak właśnie to, dlatego mówię to, że nie było tej mądrości. Każdy żył tak, jak świat podpowiadał. Każdy żył swoim torem i było źle, i było zło. I też właśnie dorastałem do takich wieku, że już też brałem w tym udział sam. Brałem sam w tym udział, ale nie znałem tej mądrości Bożej, nie znałem Boga i brałem w tym udział, tak się nazywałem, byłem tym głupcem. Byłem tym głupcem, który naprawdę nie bierze ostrzeżenia Bożego. Ale kiedy Bóg mi dał się poznać, kiedy dał mi poznać swoją mądrość, to właśnie zrozumiałem, że naprawdę tylko głupiec może tego nie dostrzec, tego wołania Bożego. Tego, aby nie być w sidach tego świata. Aby nie brać udziału w tym świecie, w tym grzechu, w tym, co się dzieje, to zło, które jest na świecie. Ale dziękuję Bogu za to, że Bóg dał mi się poznać, że poznałem tą mądrość Bożą, tą wspaniałą mądrość Bożą, gdzie mądrość Boża daje nam poznanie, gdzie mądrość Boża jest początkiem też, jest też i bojaźń Boża wtedy, kiedy naprawdę człowiek, kiedy poznaje mądrość Bożą, kiedy poznaje Boga, naprawdę jest to życie szczęśliwe i dziękuję Bogu za to, że Bóg mnie wyrwał z tego świata, z tego grzechu i teraz mogę żyć Jemu na chwałę. I naprawdę, drodzy bracia i siostry, to jest, że kto pozna mądrość Bożą, to 33 wiersz, lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolno od strachu przed nieszczęściem. Kto mnie słucha, słucha mądrości Bożej. Kiedy słuchamy głosu Bożego, kiedy w naszych sercach jest bojaźń Boża, to wtedy naprawdę, drodzy bracia i siostry, bezpiecznie będziemy mieszkać. A mimo przyjdzie strach jakieś nieszczęście, to będziemy od tego wolni. Nie będziemy tego przeżywali, jak ludzie przeżywają, którzy nie znają Boga. Ale my będziemy to przeżywać inaczej. Kiedy ma się tą mądrość Bożą, kiedy ma się bojaźń Bożą, to wtedy, drodzy bracia i siostry, wtedy nie żyjemy już dla siebie. Wtedy w naszych sercach już nie powinno być tego złego nastawienia na brata czy na siostrę. Ale radzimy się Boga. Radzimy się mądrości Bożej. Jak tu 30 wiersz mówi, nie chcieli moje rady. Gardzili każdy moim ostrzeżeniem. Ale tak powiem, że nie tylko Słowo Boże jest dla tych, którzy nie znają Boga, dla tych, którzy nie mają mądrości Bożej, którzy nie poznali bojaźni Bożej, ale dla tych, którzy już ją znają, dla tych, którzy poznali mądrość Bożą. I dla nas właśnie to jest to Słowo, abyśmy nie gardzili radami Bożymi, abyśmy w sercu tak mieli pragnienie wołać o tą mądrość Bożą, która wstępuje z góry. Bo to nam daje życie, to nam daje taką pewność w tym świecie, że jeżeli nabywamy tej mądrości Bożej, to staramy się wykonywać wolę Bożą wtedy. I naprawdę to jest dla mnie takie to słowo, takie, powiem, takie ostrzeżenie, takie przypomnienie mi, kim byłem kiedyś i teraz kim jestem i daje mi takie ostrzeżenie, abym radził się Boga, abym pragnął nabywać tej mądrości Bożej, która daje poznanie, która też i objawia bojaźń Bożą. I dziękuję Bogu za Jego Słowo, za to, że mogę się karmić Jego Słowem, że Jego Słowo, Słowo Boże jest dla mnie taką nauką, ostrzeżeniem i taką, że mogę wykrywać swoje błędy w swoim życiu. Dziękuję Bogu za to, że mogę tu być, mogę słuchać Słowa Bożego, mogę czytać i mogę naprawdę karmić się Słowem Bożym i nabywać siły, aby iść dalej, naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa i być Mu wiernym i wytrwać do końca na tej wąskiej drodze. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, jeśli nie chcemy, aby nasze życie było jak brzęcząca miedź, to rzeczywiście musimy pilnować swoich kroków wtedy, kiedy idziemy do Bożego domu i nastawić się na słuchanie. I ta wspaniała obietnica z Księgi Przypowieści Salomona, że kto mnie słucha, ten będzie mieszkał bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Nie jest powiedziane, że nie będzie nieszczęścia, tylko będzie wolność przed tym strachem, jaki ma wielu tych, którzy nas otaczają, wielu naszych znajomych, sąsiadów. Oni mają strach przed nieszczęściem, przed doświadczeniem, przed próbą. My wiemy, że doświadczenia, próby będą naszym udziałem, ale nie mamy tego strachu, nie musimy się bać, tak jak inni to czynią. I tak jak tutaj też Krzysztof mówił na początku, że cieszy się z tego dzisiejszego dnia, z tego odpocznienia, ja również mam taką radość, też się cieszę, chociaż też mam świadomość, że na to prawdziwe odpocznienie dopiero czekamy, że to prawdziwe odpocznienie dopiero nadejdzie. To będzie wspaniałe, tak jak Księga Objawienia nam mówi, że ci, którzy odchodzą z tej ziemi, z tego świata w Panu, którzy umierają w Panu, odpoczną od swoich dzieł. I to będzie takie wspaniałe odpocznienie w obecności tego, któremu tutaj na tej ziemi zaufaliśmy. I na ten dzień oczekujemy. Oczywiście cieszymy się z tych takich, no można powiedzieć, że taka namiastka tego prawdziwego odpocznienia. I również z tego się cieszymy tutaj, ale na to prawdziwe jeszcze oczekujemy. A póki co czeka nas tutaj wiele pracy i nawet w takim dniu jak dzisiaj nie jesteśmy zwolnieni od tego. Myślę o tej pracy na płaszczyźnie duchowej. Tej pracy zawsze mamy wiele. Jeśli to jest niedziela, to nie znaczy, że diabeł też odpoczywa. On również w dzisiejszym dniu działa i dzisiaj też chce zwieść również tych, którzy są wybrani. I w liście apostoła Pawła do Rzymian jest zapisany taki wspaniały werset. Na początek go może przeczytam. Z pierwszego rozdziału, 8 werset. List Pawła do Rzymian, 1 rozdział, 8 werset. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Wspaniały werset, wspaniałe słowa, które apostoł Paweł napisał do wierzących w Rzymie. I wiemy, że to jest najważniejsze, aby nasza wiara słynęła wszędzie. I to Słowo Boże, które tutaj słuchamy, zwiastowanie, to jest nam potrzebne, bo Słowo Boże, jak jest napisane, niedawno też było przypominane, jest jak ten miecz obosieczny. I od nas tylko zależy, czy jesteśmy gotowi, aby Pan tym ostrym mieczem wykonywał swoje dzieło w nas. Może pragniemy zatrzymać coś dla siebie, ale nie powinno tak być. Powinniśmy pozwolić, aby ten ostry miecz obusieczny dokonywał w nas tych wszystkich cięć, które są potrzebne, tych wszystkich cięć dotyczących rzeczy tego świata, naszego ciała, naszego wolnego czasu, no po prostu można powiedzieć wszystkiego. Czasami nam wydaje się, że te rzeczy są tak małe, tak mało ważne, że są tak nieistotne, ale z biegiem czasu one rosną, stają się coraz większe i stają się bardzo poważną taką przeszkodą w naszym życiu wiary. Zobaczmy, bracia i siostry, jak wiele i prawd, i błogosławieństw objawia nam Duch Święty. I powinniśmy brać je w posiadanie, powinniśmy napełniać nimi nasze serca. Słowo Boże, tak jak też niedawno było mówione, z tego miejsca nie wraca puste z powrotem, ale wykonuje dzieło tego, który to słowo też i posłał. Zobaczmy tutaj w tym wersecie. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Na pewno Rzymianie, kiedy otrzymali taki list, musieli być bardzo mile zaskoczeni. Może nawet nie spodziewali się takiej pochwały, może nawet nie wiedzieli, że apostoł Paweł tak napisze. I pisze tutaj apostoł, że dziękuję za nich wszystkich Bogu. Dlatego, że wiara ich słynęła po całym świecie. Często spotykamy się z takimi ludźmi, jeśli chcemy rozmawiać z nimi na temat wiary, jeśli chcemy im coś powiedzieć, to mówią, że wiara to jest ich osobista sprawa, że to jest ich wewnętrzna sprawa, że to jest sprawa ich serca i nikt o tym nie musi wiedzieć, nie ma takiej potrzeby, aby o tym rozmawiać. Tak po prostu ludzie są w błędzie. Oczywiście wiara, można powiedzieć, że wiara jest sprawą serca, dlatego że nawet Słowo Boże nam mówi, że sercem wierzy się ku zbawieniu. I wiara to sprawa serca, nie sprawa rozumu, nie sprawa umysłu, nie sprawa intelektu, ale sprawa serca. Wiemy, że w innym miejscu czytamy, że wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe i to wszystko jest ze sobą bardzo dobrze powiązane. Apostoł Paweł tutaj pisze, że to właśnie ta wiara sprawiła, że inni mogli usłyszeć o wierzących w Rzymie. Ta wiara słynęła po całym świecie. I też dobrze sobie zadać takie też pytanie w swoim sercu, z czego słynie ta wspólnota, do której ja należę, a może nawet nie należę, tylko którą ja tworzę. Bo można przynależeć do zboru, można być członkiem zboru, ale można nie tworzyć tego zboru. A najważniejsze jest, abyśmy my wszyscy mieli udział w tworzeniu tego zboru. Z czego słynie? Z czego słynie wiele zborów w naszym kraju i na całym świecie? Jakie to są rzeczy? Czy słyną z wiary, tak jak tutaj apostoł Paweł pisze? Może słyną z pięknych budynków zborowych, może słyną z wielkiej liczby członków, może słyną z pięknie śpiewającego chóru, może z jakiegoś dobrze działającego koła młodzieży. Z wielu rzeczy mogą zbory słynąć. Ja nie mówię, że te rzeczy są złe, ale te rzeczy to po prostu, na te rzeczy najbardziej zwracają może uwagę ci, którzy tak bardziej w oglądaniu pielgrzymują niż wierzą. Ale jeśli zbór, jeśli społeczność słynie z wiary, to wówczas jest naprawdę bardzo dobrze. Żyjemy w takich czasach, o których Biblia mówi, że zbliża się ten dzień, kiedy Pan Jezus przyjdzie, ale też Pan Jezus zadał takie pytanie, czy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie. I to jest bardzo takie poważne pytanie, czy tą wiarę znajdzie. Cieszę się, że wiara wasza słynie po całym świecie, tak mówi apostoł Paweł. Abyśmy i również my mogli doświadczyć tego, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie, mógłby powiedzieć, że cieszę się, że wiara wasza słynęła po całym świecie, że wszędzie jest o was głośno z powodu wiary. Wiele rzeczy jeszcze jest przed nami do zrobienia i to Słowo Boże działa w naszych sercach i wiemy, że jeśli będziemy poddawać się pod działanie Słowa, to Duch Święty będzie wykonywał swoją pracę, ale jeśli będziemy się wzbraniać, to wówczas te efekty będą naprawdę marne. Wiemy, że Bóg jest garncarzem, On nas kształtuje, On chce nas ukształtować na podobieństwo naszego Pana, swojego Syna Jezusa Chrystusa. I często tak jest, że to kształtowanie może jest dla nas niewygodne, że w jakiś sposób dokucza nam, że może boli, że Bóg w ten sposób właśnie kształtuje. Mógłby w inny sposób, bardziej delikatnie jakoś, ale Bóg wie, co robi i to wszystko jest dla naszego dobra. I ostatnio też była przypominana tutaj historia z bogatym młodzieńcem, który po rozmowie z Panem Jezusem odszedł zasmucony. I gdybyśmy też chcieli w taki prosty sposób pomyśleć i wziąć sobie jakiś fragment ze Słowa Bożego, moglibyśmy powiedzieć, że no, jeśli odszedł zasmucony, to odszedł błogosławiony, dlatego że Słowo Boże nam mówi, że błogosławieni są ci, którzy się smucą. Jest to takie bardzo płytkie spojrzenie, ale kiedy czytamy Biblię, to możemy zobaczyć, że jest przynajmniej kilka rodzajów smutku. I apostoł Paweł na przykład w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o tych smutkach z 7 rozdziału 2 listu, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. 7 rozdział, 8-11 wersetu przeczytam. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu. Także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnienie, uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Apostoł Paweł pisze tutaj właśnie o dwóch rodzajach smutku. Wiemy, że przeżywanie smutku jest jednym z takich elementów doświadczenia życiowego człowieka. Oczywiście, gdyby człowiek miał wybór, to myślę, że nie wybrałby smutku, tylko wybrałby radość. Chciałby się cały czas radować, gdyby człowiek miał taki wybór. Ale wiemy, że i musimy o tym pamiętać, że smutki też są potrzebne i one mają miejsce w naszym życiu. Ten fragment Bożego Słowa, który tutaj przeczytaliśmy, wyraźnie pokazuje nam, że istnieją dwa rodzaje smutku w życiu człowieka. Pierwszy to taki smutek, który pochodzi od Boga i ten smutek jest dobry, dlatego że ten smutek prowadzi do opamiętania, ten smutek jest Bożym smutkiem. A drugi to taki smutek tego świata, który, tak jak tutaj czytaliśmy, prowadzi do śmierci. I rzeczywiście tak jest, że czasami Bóg zsyła na nas smutek, abyśmy też i odwrócili się od grzechu. Wiemy, że myślę też, że nikogo nie trzeba przekonywać, że ten świat, w którym żyjemy tutaj na co dzień, po prostu tkwi w złym i trochę tego zła mimo woli naszej też przenika i do nas. Dlatego, że świat stara się nam narzucić swój sposób myślenia, swój sposób rozmawiania, stara się narzucić nam swoją wolę. Wszystko zależy od tego, czym człowiek się karmi, jaki pokarm bierze. Czy bierze pokarm z tego Bożego stołu, czy może raczej bierze pokarm z tego stołu, który zastawia też i książę tego świata. To jest bardzo ważne, czym się karmimy. Bo jeśli karmimy się Bożym pokarmem, to wówczas jest nam naprawdę dużo łatwiej, ale jeśli tym drugim, to wówczas jest trudniej. Pojawiają się różnego rodzaju złe myśli, pożądliwości pojawiają się, a czytamy, że gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, to wtedy rodzi śmierć i co czyni taki człowiek, który dopuścił do tego, że jego serce zostało w jakiś sposób zaśmiecone różnymi takimi rzeczami, jakąś zazdrością, kutliwością, goryczą, zawiścią i takim innym złem. Są tacy, którzy w takim przypadku, w takich sytuacjach zamykają się sami w sobie i wtedy szatan też wie, że ma wtedy do takich ludzi też i dostęp. Chce to wykorzystać i przychodzi i mówi, że dla ciebie to już tak naprawdę nie ma żadnej szansy, dla ciebie to już nie ma ratunku, już jest po tobie. I człowiek też się smuci, ale to jest ten smutek, o którym tutaj czytaliśmy, że ten smutek sprawia śmierć. On prowadzi do śmierci. Na tym właśnie polega ten smutek, który nie jest od Boga, ale którego przyczyną jest szatan. Taki smutek zabija duchowo niejednego człowieka dzisiaj. Jesteśmy świadkami też takiego smutku. Szatan chce zwieść i mówi człowiekowi, że nie ma dla ciebie żadnej nadziei, nie ma drogi wyjścia. Nie ma drogi wyjścia z tej sytuacji, w której się akurat znalazłeś, ale my wiemy, że to nieprawda, że zawsze jest wyjście, że Bóg daje wyjście z każdej sytuacji i tylko czy człowiek chce z tego wyjścia, z tego Bożego rozwiązania, czy chce skorzystać. Wiemy, że Bóg posyła, tak jak już powiedzieliśmy, ten smutek, abyśmy odwrócili się od grzechu, abyśmy zaczęli szukać tego, co dobre, tego, co wieczne i takiego smutku oczywiście nie trzeba żałować, tego Bożego smutku. Apostoł Paweł właśnie w tym fragmencie do Koryntian napisał, a też zwraca się również i do nas, bo to są też i słowa do nas. Dlatego, że pośród chrześcijan w Koryncie działy się takie różne, pewne dziwne rzeczy, niedobre rzeczy. Apostoł Paweł też się smucił z tego powodu. Nie podobały się Bogu, nie podobały się apostołowi Pawłowi. Różne takie rzeczy się tam działy, nawet w jednym z poprzednich rozdziałów apostoł Paweł napisał do Koryntian, że w ich sercach jest ciasnota. Ja myślę, że tam było, w ich sercach było miejsce na wszystko, tylko nie było miejsca na Boże sprawy. W ich sercach była ciasnota i były to oczywiście mocne słowa, które zasmuciły adresatów tego listu, zasmuciły Koryntian. I Koryntianie jakby poczuli się winni, zasmucili się. A co najważniejsze, jak nam mówi ten 9 werset, zasmucili się po Bożemu. To znaczy, że do ich serc dotarło słowo napomnienia ze strony apostoła Pawła i ten smutek doprowadził ich do opamiętania i doprowadził ich do poprawy postępowania. I to jest wspaniałe, że oni akurat tego rodzaju smutku doświadczyli. Również my, bracia i siostry, powinniśmy ufać Bogu, że ten smutek, który On posyła, jest dla naszego dobra. Nie powinniśmy poddawać się jakiemuś zwątpieniu, jakiejś rozpaczy, ale z pomocą Boga powinniśmy zwalczać te smutki, które są od księcia tego świata, czytając Słowo Boże, karmiąc się tym Słowem Bożym, bo to Słowo Boże może potrafić najbardziej strapione nawet dusze. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy wychodzili stąd z tym smutkiem Bożym, z tym smutkiem, który Bóg posyła, aby naprawić nas, aby zmienić nasze życie, aby zmienić nasz sposób myślenia. I naprawdę będzie to ku naszemu dobru i będziemy mogli mieć jeszcze większą nadzieję, że to odpocznienie, które jest przed nami, też stanie się naszym udziałem. Amen.
Niech będzie chwała Panu Bogu za tyle wspaniałego słowa, które Bóg dzisiaj posyłał. Kto słuchał i miał serce otwarte, to wierzę, że to słowo przyniesie owoc, że to słowo naprawdę posili nas. Sławek mówił o tym, takie pytanie zadał. Czym słynąłby Twój zbór? Czy może słynąć Twój zbór? Gdyby tak od Ciebie to zależało, gdybyś miał największy wpływ, taki decydujący wpływ na zbór, to czym by ten zbór słynął? Czy słynąłby wiarą, tak jak tamten zbór w Rzymie? Czy słynąłby z byle jakości? Czy słynąłby od sprzeciętności? Czy słynąłby może z tego, że pełno w nim świata? Czy słynąłby z tego, że wszystko wolno? Z czego by słynął? Ale on i tak słynie. On i tak słynie, bo każdy z nas coś wnosi. I z tego będzie słynął zbór, co wnosimy do zboru. Co wnosimy. To się nie da ominąć. To się nie da ominąć. To nie jest tak, że ktokolwiek z ludzi ma możliwość weryfikacji tego, co wnosisz, że ja czy ktoś może stanie w bramie tam gdzieś w drzwiach i powie, co wnosisz, albo zobaczy, co wnosisz i powie, tego nie przyjmujemy, a to wnoś, to anulujemy, a to nie. Jak przyjdziesz z sercem obciążonym czymś niedobrym, to wniesiesz. I z tego będzie słynął zbór, powiem, i z tego będzie słynąć nabożeństwo. Tak się od tego zacznie, z tego będzie słynąć, taka będzie atmosfera, taki będzie duch na nabożeństwie, co wniesiesz w swoim sercu. Nie da się ukryć, nie da się ukryć. Dlatego Słowo Boże mówi, niech każdy baczy, jak buduje. Niech pilnuje tego, każdy z nas, jak buduje. Z czego buduje. Bo to wpływa teraz na zbór, ale też, no powiesz, można powiedzieć, no ale to, co mnie to interesuje. Ale kiedyś przed Bogiem przyjdziemy z całym naszym plonem. To jest plon nasz. Kiedyś człowiek stanie przed Bogiem z całym plonem swojego życia, swoich uczynków. Tego, co czynił jawnie, co czynił skrycie. Tego, co wyszło na jaw, bo się nie udało ukryć, ale też tego, co się udało ukryć. I całe życie się ukrywało. Z tym człowiek stanie kiedyś przed Bogiem. To wszystko stanie i Boży ogień doświadczy tego, co to jest, prawda? Tak czytamy w Słowie Bożym. Taka jest kolej rzeczy. Dlatego warto pilnować swoich kroków, gdy się idzie do domu Bożego, gdy warto pilnować swojego życia. Trzeba pilnować swojego życia. Krzysztof mówił i o swojej młodości, o domu, w którym był alkohol i w którym były kłótnie i bójki między rodzeństwem i pomyślałem sobie, naprawdę straszne. W moim domu, w naszym domu nie było nigdy takich bójek po pijaństwie, chociaż przypominam sobie nieraz kłótnie takie, no, głośne kłótnie między rodzeństwem. I to jest takie niedobre, to jest takie złe wspomnienie. Pomyślałem, faktycznie w takim domu wyrastać i on jako dziecko jeszcze, które nie miało, to się bał, uciekał, prawda? Bo to jest coś okropnego, prawda? To jest coś takiego strasznego. Zobaczcie, bo a dlaczego można powiedzieć, no tak, wódka zabiera wszystko, zabiera rozum, wódka, no to jest wróg, tak? No, jak to brat z bratem się będzie bił? Do krwi się będzie bił. Wódka, powiem, zabiera, tak? Jest to wróg rodziny. Jest to wróg rodziny, wódka? Ciekawe, jakbym się spytał tak na forum nawet swojej pracy, czy wódka jest to wróg rodziny? To by powiedzieli, no, wódka jest dla ludzi, mądrych ludzi. No, tak by powiedzieli. Świat tak wierzy, kochani. Świat tak wierzy, że wódka jest dla mądrych ludzi. Nie powiedzieliby tak naprawdę, to jest, no jak alkoholik, to wróg rodziny. Jak za dużo, to wróg rodziny. No ale my jesteśmy w zborze i możemy powiedzieć, że wódka jest wrogiem rodziny. Jawnym wrogiem rodziny. Prawdziwie. Czy narkotyki są wrogiem rodziny? No jasne, że tak. Kto by chciał mieć męża narkomana? Jaka dziewczyna, jaka żona? To jest koniec. Mówią, to jest koniec. Kiedy ktoś wpadnie w naukę narkotyków, to jest koniec dla takiego, to jest skończony. A jeśli jego jeśli jest w rodzinie już, jeśli jest mężem, to jeśli by kobieta wpadła w naukę narkotyków, jaki mąż by chciał mieć żonę narkomankę? Trzeba powiedzieć, koniec, to jest, nie ma żadnej przyszłości, to jest koniec. Tak? Czy jaki mąż by chciał mieć żonę alkoholiczkę? Udręka, coś niewyobrażalnego, no nie da się żyć. Czy żona męża alkoholika? Oczywiście nie, prawda? Są rzeczy, które są jawnym wrogiem, znane jako wróg. I życie w takich rodzinach, powiem, jest tragiczne, prawda? Jest smutne, jest okropne. Jest okropne. Są inni wrogowie. Kiedy właśnie tak Krzysiu mówił o tym swoim domu, o tym, gdzie się działy takie rzeczy. To nie jest jedyny jakiś tam, powiem, szczególny dom. To jest powszechność dzisiaj. Pomyślałem sobie o innych wrogach, równie jadowitych. A jednak, gdyby się dzisiaj zapytał, to by powiedzieli, to dla ludzi, tak jak ta wódka dla ludzi. Powiem, takim wrogiem dla małżeństwa jest dzisiaj na przykład pornografia. Czy wiecie, że to jest straszny wróg dla małżeństwa? Pornografia. A jest tak powszechny, że prawie każde małżeństwo to zna. Powiedzieliby, no nie. Filmy erotyczne. To jest taki sam wróg, tak samo niszczy, tak samo skutecznie niszczy małżeństwo, miłość, jak alkoholizm, jak narkomania niszczy człowieka. I jeśli ktoś jest narkomanem, tak, to jest wiadomo, że umrze, szybciutko umrze i umrze z powodu narkotyków, a nie tam, że się zaziębi. Nie, umrze, narkotyk go zabije. To jest coś takiego jak rak. Kiedy się już ma raka, to ten rak zabije tego człowieka. To nie jest tak, żeby jeszcze chorował 100 lat, prawda? A później wyjdzie, a później może... Nie, rak zabije. I powiem dzisiaj, pornografia i to wszystko, co widzimy, co związane i co ma pokrewieństwo pornografii, jest zabójstwem dla rodziny. Jest zabójstwem. Ale spytajcie się dzisiaj kogokolwiek, czy to jest coś złego. Prawie, powiem, każda rodzina ma udział w tym, ogląda, widzi filmy, co się dzieje, co się ogląda. ale to jest zabójstwo dla rodziny. Ile jest nieszczęść przez to spowodowanych? Ile jest rozwodów w związku z tym? I powodem i przyczyną jest właśnie pornografia, którą oglądali razem. Wszystko, co jest na świecie, jest skalane, Słowo Boże mówi. Jest skalane i służy śmierci. I służy zniszczeniu. Wszystko. Ale Krzysiu mógł powiedzieć, że kiedy uwierzył, to zostawił to wszystko. Dzisiaj w jego domu nie ma alkoholu. Zobaczcie, dostał taki prezent, on czy ktokolwiek inny, pamiętam jak często Tereska mówiła, że gdyby nie Bóg, to nie wiem, co by było z naszym małżeństwem. I to się słyszy, to jest prawie, że ileż Bóg małżeństw uratował. Znaczy tak, powiem tak, jeśli ktoś do Boga przyjdzie po ratunek, to Bóg uratuje jego małżeństwo. Jeśli ktoś do Boga przyjdzie i odda mu swoje życie, odda mu swoje serce, to Bóg uratuje. Bóg alkoholika wyprowadza z alkoholu, Bóg narkomana leczy, uzdrawia z narkomanii. Bóg, powiem, rozpadające się rodziny scala. Bóg ma moc. Znaczy, można ten cały bałagan, ten cały galimatias, ten cały marazm, który człowiek sobie stworzył sam, bo to człowiek tworzy. To nie spada jak gwiazdka z nieba, przekleństwo do rodziny, nie spada. To nie spada jak jakieś, nie wiadomo, fatum. Ludzie dzisiaj tłumaczą, wiele grzechów tłumaczą, że to są niezależne od człowieka, po prostu, no. Na przykład homoseksualista się rodzi tak i on, Słowo Boże mówi całkiem inaczej. Ale jak się Boga nie słucha, to trzeba gadać bzdury, które tam ślina na język przyniesie. Ale Bóg, w Bogu jest wolność. W Bogu jest wolność. Krzysiu mówił na początku przed modlitwą o tej wolności, powiedział o wolności, że to jest takie szczęście, to jest pełnia, bo w Bogu otrzymujemy, to jest taki skarb, wolność. Chcę powiedzieć, że ta wolność, którą Bóg daje, wolność od grzechu, od nieprawości, od tego całego, powiem takiego, jak nazwę to po ludzku, dziadostwa, które jest w świecie, które ludzie nie chcą, żeby było, ale jest, wolność daje Bóg. Jest taki fragment Słowa Bożego w liście do Kolosan i chciałbym, żebyśmy go razem przeczytali w drugim rozdziale. List Pawła do Kolosan w drugim rozdziale o takiej pięknej wolności, o takim pięknym rozwiązaniu, jakie Bóg w swojej łasce, bo on przecież nie musiał tego zrobić. Ja powiem tak, gdyby to był człowiek albo miał cokolwiek z człowieka Bóg, to powiedziałby, sam sobie tego naważyłeś, to pij. Tak to ludzie mówią, chociaż trochę sobie wypij tego, co żeś naważył. Chociaż trochę sobie wypij tego, ale Bóg jest inny, to nie jest człowiek. I Bóg daje możliwość powrotu człowieka do wspaniałości. Bóg daje możliwość zaniechania, porzucenia wszystkiego, porzucenia takiego pełnego. I tu jest mowa o tym w liście do Kolosan. Drugi rozdział od 12 wiersza. Do 15. Wraz z Nim, z Jezusem Chrystusem, zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. To jest taka opisana piękna wolność, piękna metoda, piękny sposób, Boży sposób, jak pozbyć się wszystkiego, jak zrzucić wszystko, jak zrzucić cały ciężar. Jak zrzucić cały ciężar, jak uniknąć potępienia, które niesie grzech. Wolność od grzechu jest największym darem, jaki Bóg darował człowiekowi. Wolność od grzechu jest największym darem, jaki Bóg darował człowiekowi. Bo to grzech sprawia całą przyczynę, jest przyczyną wszystkich nieszczęść, grzech. Grzech. To nie bieda jest przyczyną tego, że ktoś chodzi po ulicy od rana i zbiera po 5 groszy na wino. To nie bieda jego, to grzech. Sprawił, że jego życie się tak stoczyło. To nie, nie taka ładna żona jest przyczyną tego, że dochodzi do rozwodu, bo się znalazła ładniejsza. Nie, to jest grzech. Grzech jest przyczyną całego zła, całego nieszczęścia. I to, co Jezus daje, wolność od grzechu, to jest największa wolność, najwspanialszy dar, jaki w Bogu można otrzymać. A poprzedza też to, co się nazbierało, to, co w całym swoim życiu się przyniosło, czego się dopuściło, to można złożyć, to można zrzucić u Boga. Można zrzucić. Słowo Boże mówi, i was, którzy umarliście w grzechach. Człowiek, który żyje w grzechach, jest jak umarły dla Boga. Umarł przez swoje grzechy. Jest jak nieżywy, jak trup dla nas. Umarliście w grzechach. Kiedy człowiek żyje od grzechu do grzechu i żyje w grzechu i żyje z grzechem za pan brat, jest umarły. Duchowo jest umarły. Nie? I powiem tak, i śmierdzi jak trup. Wiecie, ze trupem się może da wytrzymać 3 dni. Nie wiem. Tam w tych ciepłych krajach pogrzeb musi być w ten sam dzień. Prawda? Bo później się nie da wytrzymać. Z trupem nie wytrzymasz. Miesiąc. 2 miesiące. Nie wytrzymasz. I człowiek przez grzech jest umarły i chociaż może być piękny, tak Bożymi oczyma widząc to śmierdzi jak trup, bo jest umarły. Bo grzech sprawia śmierć. I was, którzy umarliście w grzechach. Kochani, teraz ileż takich oglądaliśmy, może sami byliśmy, jesteśmy przykładem takiego życia, takim przykładem tego, że z całym naszym bagażem grzechu przyszliśmy do Jezusa, takimi, jakimi byliśmy, cuchnącymi grzechem, a Bóg nas przyjął. Bóg nas przyjął i zdjął brudne szaty, tak? Słowo Boże tak to nazywa. Zdjął nasze brudne szaty i przyodział nas w czyste, w nowe. Co za wspaniałość. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie. Zobaczcie, to słowo mówi, wraz z Jezusem zostaliście pogrzebani w chrzcie. Chrzest wodny, który przyjmujemy po uwierzeniu, jest znakiem tego, co się dzieje w naszym życiu. Możemy być pogrzebani z tym naszym starym życiem. Pogrzebani. No, nikt nie chce pogrzebu, prawda? Każdy unika pogrzebu, ale to się nie kończy na tym. Chrzest nie jest tylko grobem. Chrzest nie jest tylko jakimś obrzędem pogrzebowym, chociaż jest. Umieramy, to wszystko, co brudne, to wszystko, co grzeszne, umiera, może umrzeć. Przez wiarę oczywiście to się dzieje, ale w którym też zostaliście, w tym samym chrzcie, żeście zostali wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Żeście zostali też wzbudzeni w tym samym chrzcie. Kochani, chrzest to nie tylko pogrzeb, ale chrzest to też wzbudzenie z martwych. Chrzest to pogrzeb starego życia. Dlatego niech nie myśli o chrzcie ten, kto nie chce zostawić starego życia. prawda? To mówimy tym, którzy przystępują do chrztu, czy chcą przystąpić. Jeśli nie myślisz zostawić starego życia, zostawić starych grzechów, swoich grzechów, to nie myśl o chrzcie, bo on ci nic nie da, a jedynie będziesz kłamcą wobec Boga, obłudnikiem, któremu nic, a nic nie pomoże. Bo chrzest jest śmiercią dla starego życia. Zostałeś pogrzebany, ale z Jezusem Chrystusem. Wiecie, inna śmierć nie wchodzi w rachubę. Nie dałbym się namówić najlepszemu człowiekowi na świecie, który powiedział, umrzyj razem ze mną, a wstaniesz do lepszego. Nie dałbym się przekonać. Nie dałbym się przekonać najbardziej może bogatemu człowiekowi albo szlachetnemu człowiekowi dzisiaj, który powiedział, mam taką władzę, umrzyj razem ze mną, chodź, pójdziemy gdzieś, nie wiem, na wieżowiec skoczymy razem, wstaniesz do lepszego życia. Nie dałbym się namówić na tą śmierć. Nikomu bym się nie dał namówić. Śmierć w Chrystusie, tej śmierci, dałem się namówić. I do tej śmierci chciałbym zachęcić wszystkich, dajcie się namówić na śmierć z Jezusem. Bo On wstał z martwych. On zwyciężył śmierć. On zwyciężył. Co tam jest napisane dalej? Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Wystawił je na pokaz. Jezus Chrystus, niepowtarzalny. Syn Boży. Dlatego możemy zachęcać. Daj się namówić. Zachęcamy do tego. Umrzyj z Jezusem. Powiesz Mu swoje. Zaufaj Jezusowi. Zostaw swoje stare życie. Zostaw swoje stare grzechy. Zostaw w ogóle swoje grzechy i umrzyj z Jezusem. Przez chrzest zostajesz pochowany, pogrzebany w śmierć, ale wstajesz do nowego życia, radosnego życia, szczęśliwego życia, bo z Jezusem Chrystusem. Przez wiarę w moc Boga. Kochani, zobaczcie, jest takie miejsce, jest ktoś taki i dzisiaj kto, u kogo można zlikwidować całą swoją, powiem, przeszłość. Całą swoją. Jeśli ci dokuczyła przeszłość, to masz łaskę u Boga, możesz ją znaleźć. Jeśli ci dokuczyła przeszłość, jeśli ci dokuczyło twoje grzeszne życie, jeśli poczułeś się teraz chory, czy jesteś chory, widzisz, że przed oczyma Bożymi jesteś chory, mało, może umarły, przez grzechy umarliśmy. Jezus dlatego powiedział, nie przyszedłem do zdrowych, którzy się dobrze mają, przyszedłem do chorych, żeby ich leczyć. Jeśli się dzisiaj ktoś czuje umarły, chory, z powodu grzechu, nie dlatego, że masz za mało pieniędzy, to idź do innego. Nie wiem, Gates rozdaje, czy kto, może ktoś rozdaje. Ale jeśli się czujesz chory, umarły, słaby, z powodu grzechu swojego, to możesz przyjść do lekarza, który leczy te choroby. Można przyjść i złożyć całą swoją grzeszną przeszłość. Przez chrzest umieramy dla wszystkiego, co stare, co miło, co minęło. Ale stajemy do nowego życia. Stajemy do nowego życia. I wy, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił. To jest to nowe życie. Odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Jakie to jest piękne. Wymazał obciążający nas list dłużny. Co to jest ten obciążający nas list dłużny? To jest list, który Bóg kiedyś napisał. To Bóg powiedział, że karą za grzech jest śmierć. I ten list zwracał się przeciwko nam, bo Bóg nie może go cofnąć. Dalej, karą za grzech jest śmierć. Ale Słowo Boże mówi, ale w Jezusie Chrystusie jest żywot wieczny. To jest ta różnica. I dlatego tylko w Jezusie Chrystusie jest żywot wieczny. Tylko w Jezusie. Który umarł za nas, który poniósł naszą karę, który ten list, powiem, skutki tego listu wziął na siebie. On grzechy nasze wziął na siebie i umarł za nas. Jego dotknęła ta kara. I wymazał obciążający nas list dłużny, kochani. To Jezus wymazał obciążający nas list dłużny. Nie Kościół go wymarze. Nie jest w stanie. Pewnie nie jest upoważniony do wymazania listu dłużnego. Nie jest upoważniony ksiądz, nie jest upoważniony pastor do tego, żeby wymazać list dłużny. Nie jest upoważniony żaden święty, żeby wymazać list dłużny, bo nie umarł za nas nikt. Jezus umarł za nas. Jezus oddał swoje życie i On jest upoważniony do tego, żeby wymazać mój i twój list dłużny, tylko Jezus Chrystus. Dlatego apostołowie mówią, głosimy Jezusa Chrystusa i zbawienie w Nim, w Jezusie. Tam trzeba szukać ratunku. I wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam. I usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jest napisane nawet, jak go wymazał. Jak go usunął? Przybiwszy go do krzyża. Ale nie, ten list on siebie przybił do krzyża. Dał się ukrzyżować Jezus. Jest naszym zbawieniem. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, kochani, i wystawił je na pokaz, powiem, na pośmiewisko, w innym tłumaczeniu jest napisane. Kiedy mówiłem chyba w czwartek tak o tym strasznym przypadku, kiedy trójka młodych ludzi, którzy się zabawiła w wywoływanie duchów i dwoje z nich diabeł zabił. Wiem, że Michałek był przerażony, ale przeżywał to bardzo mocno, ale zobaczcie, to jest napisane, rozbroił nadziemskie władze. Jak się skryjesz w Jezusie Chrystusie, jak jesteś w Jezusie, to one są rozbrojone. Diabeł ma moc nad tymi, którzy nie wierzą w Boga, którzy się nie są, ma moc i dokazuje w ich życiu. Kochani, te nieszczęścia, które się dzieją, te nieszczęścia, to są owoce działania diabła, to diabeł to czyni. Te nieszczęśliwe dzieci, porzucone dzieci, które nie mają miłości, które nie wiedzą, co to jest miłość. Kiedy my, powiem, wychowujemy dzieci, żyjemy z Bogiem, to i dzieci wychowujemy z Bogiem, no nasze dzieci nie mogą powiedzieć, nie wiem, co to znaczy miłość rodziców. One mogą powiedzieć i powiedzą, nie wiem, co to znaczy nienawiść rodziców. Nie wiem, co to znaczy, że rodzic wykorzystuje, że ojciec molestuje dziecko. Nie, tego nie wiedzą. To jest kosmos dla nich. Ależ ileż dzieci, ludzi dorosłych, świadomych tego, co mówią. 18-latki, 20-latki mówią, nie wiem, nie zaznałam miłości, nie wiem, co to jest miłość. Ileż? Czy wiesz, ileż? Przerażająca ilość. Nie wiem, co to jest. Bo nie mają. A co to jest? To jest skutek diabła, władzy diabła. To diabeł czyni nienawiść. To diabeł robi z ojców demonów zamiast ojców. To diabeł pcha rodziców, powiedzmy, w alkoholizm, a dzieci chowa ich rodzina głodne i jeszcze jakie. To diabeł to czyni. Ale patrzcie, w Jezusie Chrystusie Bóg rozbroił te nadziemskie władze, są rozbrojone. Jeśli uciekasz się pod obecność Bożą, pod Bożą ochronę, to co ma do ciebie diabeł? Już nic nie może ci namieszać. Już nic ci nie może zaszkodzić. Jakie to jest piękne, że w Jezusie Chrystusie możemy umrzeć dla starego życia, umrzeć i się nie bać tego, umrzeć. I to trzeba umrzeć. To nie można powiedzieć, Panie Jezu, na 2 lata zaniecham starego, albo na 2 dni, a później wrócę do tego. Nie, trzeba zgodzić się umrzeć. Trzeba mieć tak dość swojego starego życia grzesznego, powiedzieć, Panie, już chcę umrzeć. Wtedy się nadajesz do tego, żeby przyjąć chrzest. I powiedzieć, chwała Boże, że mogę umrzeć dla starego życia. Chwała Ci za to, że mogę umrzeć dla grzechu, dla swoich nieprawości, dla pożądliwości. A powstać do nowego, którego nie znam, nie znałem, ale teraz będę poznawać. A to nowe jest piękne i wspaniałe. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że posłał Jezusa Chrystusa i w Nim zgotował nam naprawdę szczęście. Wielką radość. Niedługo będą święta. Zwiastuję wam wielką radość, powiedzieli aniołowie pasterzom. Zwiastuję wam wielką radość. Masz tą radość w sercu? To chwała Boga, Bogu. Uwielbiaj Go i dziękuj Mu, że tą radość masz i ta radość nie kończy się dzisiaj, jutro, pojutrze. Ona trwa wiecznie. Amen. Uklękniemy do Boga.